Chwała Panu, dziękuję za takie powitanie i za przedstawienie, ale chcę powiedzieć, najważniejsze dla mnie jest to, że jestem człowiekiem zbawionym, że poznałem Jezusa Chrystusa, On mnie ocalił, On mnie zbawił. Chciałbym zaśpiewać jeszcze pieśń przed usługą. Chwała Bogu. Chciałbym zaśpiewać pieśń przed usługą. W ostatnim tygodniowym nabożeństwie również to zrobiłem i jeśli pozwolicie, i brat pozwoli, że użyję gitary. Panu na chwałę, serce się raduje, słysząc was. Chcę się podzielić pieśnią, która jest taką moją modlitwą. Jak zeschła ziemia, pragnie Ciebie, za Tobą, Panie, tęskni dusza ma. Tyś Bogiem mym po wieczny czas. W głębokiej nocy czekam Ciebie, na Twego ducha, który życie da. Tyś Bogiem mym po wieczny czas. W ciemnościach moich Twoje światło rozpala ufność i nadziei blask. Tyś Bogiem mym po wieczny czas. Do Ciebie wołam słowo Ojca, niech w moim sercu płonie miłość Twa. Tyś Bogiem mym po wieczny czas. W Tobie jest zbawienie moje, przybądź Chryste, aby mnie wyzwolić. Maranata, Panie Jezu, przyjdź. W Tobie jest zbawienie moje, przybądź Chryste, aby mnie wyzwolić. Maranata, Panie Jezu, przyjdź. Chryste mój łagodny Królu, przyjąłeś ciało, uniżyłeś się. W sercu mym jest Bóg Emanuel. Złożyłeś siebie w moje dłonie, pokorny Boże, ukochałeś mnie. W sercu mym jest Bóg Emanuel. Spróbujcie zaśpiewać ze mną, w Tobie jest zbawienie moje. W Tobie jest zbawienie moje. Okazałeś miłosierdzie swoje. W sercu mym jest Bóg Emanuel. W Tobie jest zbawienie moje, okazałeś miłosierdzie swoje. W Tobie jest zbawienie moje, okazałeś miłosierdzie swoje. W sercu mym jest Bóg Emanuel. Na siebie wziąłeś moje grzechy, obmyłeś łaską, odkupiłeś mnie. W sercu mym jest Bóg Emanuel. Do końca mnie umiłowałeś, przed śmiercią za mnie nie broniłeś się. W sercu mym jest Bóg Emanuel. I zaśpiewajmy razem, w Tobie jest zbawienie moje. W Tobie jest zbawienie moje. Okazałeś miłosierdzie swoje, w sercu mym jest Bóg Emanuel. W Tobie jest zbawienie moje, w Tobie jest zbawienie moje. Okazałeś miłosierdzie swoje, w sercu mym jest Bóg Emanuel.
Chwała Bogu za Jego łagodność. Chwała Bogu za Jego wierność. Chwała Bogu za to, że jest z nami, że dotyka naszych serc. Drodzy bracia i siostry, przywożę wam pozdrowienia z Polski. Wiem, że w zeszłą niedzielę wam brat przekazywał pozdrowienia z Polski. Ale ja wam przywożę pozdrowienia od mojego zboru w Łodzi, ale również od brata biskupa Marka Kamińskiego, a także od rektora seminarium teologicznego Piotra Nowaka. Byli tutaj, tak wspominają mile wasz pobyt, że kiedy zadzwoniłem, powiedzieli mi koniecznie pozdrów braci i siostry, co też teraz chcę uczynić. Chwała Bogu. Chciałbym podzielić się z wami dzisiaj słowem, które noszę w sercu, które jest dla mnie ważne. Chciałbym, byśmy mogli otworzyć i przeczytać w tym momencie trzy miejsca ze Słowa Bożego. Krótkie fragmenty ze Słowa Bożego. Będzie pierwszy z nich w czwartej Mojżeszowej. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, wiersz 8 i 9. A następnie Psalm 24, od wiersza 7 do 10 i później także fragment z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, od pierwszego wiersza. Zaczniemy zatem czytać od 4 Mojżeszowej, 14 rozdziału, od wiersza 8 do 9. Te słowa wypowiada Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Oni mówią do zboru izraelskiego. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. I teraz z Psalmu 24, wiersze od 7 do 10. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów. On jest Królem chwały. I również z Listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, pierwsze trzy wiersze. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I zechciemy się przez chwilę pomodlić. Panie Duchu Święty, Ty jesteś autorem słowa i modlimy się dzisiaj, abyś ożywił to słowo w naszych sercach. Ja wyznaję, że nie mogę nic zrobić bez Ciebie. Otwórz moje serce, otwórz nasze serca i przeniknij je mocą swego słowa. Nakarm nas, uzdrów nas, ulecz nasz wzrok. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, to słowo, które mam w sercu na dzisiaj, to jest to wezwanie, które w psalmie brzmi w ten sposób: podnieście bramy, wierzchy wasze. Podnieście bramy, głowy wasze. Oto przychodzi Król, Król chwały. Podnieść swoją głowę. Podnieść swój wzrok, Boże Izraelu. Podnieść swój wzrok, Kościele. Oto Król królów i Pan panów przychodzi. To słowo, które niosę dzisiaj w sercu, to jest słowo: nie patrz na ludzi, ale patrz na Jezusa. Nie patrz na okoliczności, ale patrz na Jezusa Chrystusa. Nie patrz na problemy, ale patrz na Jezusa, bo On może. Kto jest tym Królem Chwały? Zastanawiam się nad tym, o czym w psalmie pięknie pisze tutaj, a w zasadzie to była pieśń, śpiewa Dawid, śpiewa. Być może wtedy, kiedy skrzynia przymierza była sprowadzana, a być może wówczas, kiedy wracał z jakiegoś zwycięskiego boju. Być może widział te bramy prastare, których wierzchy, a dosłownie głowy są pochylone. Kiedy głowy są pochylone, to jest znak braku śmiałości. Słowo Boże mówi, że wiele razy Izrael doświadczał tego, że ich wrogowie podnosili swoje głowy. Ale jest w Księdze Sędziów 8:28 powiedziane, że pewnego dnia Midjańczycy już więcej nie podnosili swoich głów. Izrael zaczął podnosić głowę swoją. I tutaj Dawid mówi o tej właśnie śmiałości. Podnieś swoją głowę. Podnieś swój wzrok. Oto król przychodzi. Kto jest tym królem? Czy Dawid? Nie, Dawid mówi, kto jest tym królem. Dawid mówi, tym królem. To jest król chwały. Pan silny i potężny. Halleluja. Pan silny i potężny, którego mocy mogłem doświadczyć w moim życiu. A teraz pomyślcie o tym proroctwie, w którym jest napisane, powiedzcie córce syjońskiej, oto twój król przychodzi, łagodny, na źrebięciu, do ciebie, do mnie i do ciebie, aby przemienić życie, aby okazać swoją moc. Ale to słowo łagodny przenika moje serce i sprawia, że myślę o tym, jak niezwykły sposób działa Bóg, jak bardzo podnosi nasze życie. Wiecie, Hiob kiedyś powiedział, choćbym i miał słuszność, to nie podniosę mojej głowy przed Tobą, Boże. A Bóg mówi, podnieś swoją głowę, podnieś swój wzrok, ale nie patrz na ludzi, nie patrz na problemy, nie patrz na okoliczności, ale spójrz na Króla Chwał, na Jezusa Chrystusa, na Tego, który ma wszelką moc. Był taki czas w moim życiu, kiedy taki ważny moment, taka ważna chwila, w której musiałem odwrócić wzrok od okoliczności. Już wiele razy o tym opowiadałem, nigdy tutaj, ale nie chcę w szczegółach opowiadać, natomiast chcę oddać Bogu chwałę. Był taki moment, kiedy mój brat był ciężko, ciężko chory w jednym szpitalu. A mój tato ciężko chory w drugim szpitalu. Kiedy patrzyłem na mojego brata, to serce ściskał mi żal i smutek. A kiedy patrzyłem na mojego tatę, to serce moje wypełniała modlitwa, Panie, tak pragnę, aby on był zbawiony, aby mógł przyjąć Ciebie. Ale wtedy, w tamtym czasie, Bóg pokazał mi, że mam odwrócić swój wzrok od problemów, a spojrzeć na Tego, który przynosi rozwiązanie, na Jezusa Chrystusa. Pamiętam ten moment, kiedy mój brat chorował, kiedy dowiedziałem się o tym i kiedy mój tato chorował, wiecie, i dowiedziałem się o tym. Pamiętam ten moment, kiedy padłem w domu na kolana, wziąłem telefon komórkowy i wybrałem tylko 3 numery osób, o których wiedziałem, że rozniosą SMS-em tą prośbę modlitewną dalej. I napisałem, proszę, módlcie się i przekażcie tę informację dalej. I wiecie, sam zacząłem się modlić, już nie chciałem więcej SMS-ować. Oni tak zrobili. Cały Kościół się modlił. I doświadczyłem wtedy tego, co znaczy, że Jezus Chrystus przychodzi i uzdrawia. Że Jezus Chrystus przychodzi i dotyka więcej niż tylko ciała. On sprawił, że cuda zaczęły się dziać w naszej rodzinie. Boża miłość wylała się w te wszystkie miejsca w naszym domu, w których potrzebne było Boże przebaczenie, Boże pojednanie. Wiecie, wówczas modliłem się z wielkim pragnieniem o to, żeby mógł oglądać zbawienie mojego taty. I Bóg doprowadził do tego, że podczas nabożeństwa, na którym mogliśmy być razem, to było pierwszy raz, stanął w zborze, w którym usługuję od 15 lat. Pierwszy raz przyszedł i stanął w tym zborze i wtedy oddał swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Bóg czyni cuda. Bóg odpowiada na modlitwę. Ale bracia i siostro, to, o czym dzisiaj chcę mówić, tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, biegniesz w wyścigu, biegnij wytrwale. Biegniesz w wyścigu, być może twoje serce wypełniają wątpliwości, być może zastanawiasz się, czy się nie zatrzymać, czy nie odpuścić sobie, a może już tylko tak dowlec się do mety. Pamiętam takie chwile, kiedy biegałem w jakichś szkolnych wyścigach i zawsze byłem ten słabszy i zawsze byłem ten, który miał problemy z tym, żeby dobiec do mety. Ale pamiętam te zawsze chwile, w których ktoś podbiegł do mnie i mówił do mnie, mój dobry kolega, klepnął mnie po ramieniu i powiedział, dasz radę, biegnij wytrwale. Chcę dzisiaj mówić do was, bracia i siostry, z całego mego serca i z tego, czym Pan karmił mnie w ostatnim czasie, to Boże poselstwo, nie patrz na problemy, nie patrz na okoliczności, ale patrz na Jezusa. Biegnij wytrwale. Zwróć swój wzrok na Jezusa, bo to jest sprawca i ten, który dokończy wiarę. To jest ten, który jest alfą i omegą. On jest rozwiązaniem dla mnie i dla ciebie. Więc biegnij wytrwale. I czasami w tym wyścigu, w tym duchowym wyścigu, diabeł chce nas zatrzymać. W tym biegu duchowym diabeł chciałby nas zatrzymać. Wiecie dobrze, jak to jest być w połowie drogi. Słyszałem z kilku ust, kiedy rozmawiałem o tym, jak to jest, może te pierwsze dni na emigracji, jak to jest, powiedziano mi tak, tam już nie czuję się jak w domu, a tu jeszcze nie. Wiecie, pomyślałem o naszej duchowej wędrówce. Bóg nas zabrał z naszego grzechu, zabrał nas od naszego starego życia i prowadzi nas do ziemi obiecanej. Halleluja. I cel wędrówki jest przed nami. I mamy tutaj dzisiaj przedsmak nieba. Przedsmak nieba. Ale Bóg mówi, że liczy się koniec, więc musisz biec, aby wytrwać, aby dobiec do celu. I bracie i siostro, jeżeli będziesz patrzył na problemy, jeżeli będziesz patrzył na okoliczności, jeśli będziesz patrzył na ludzi, a nie na Jezusa, to wtedy pojawia się problem, wtedy nie jesteśmy w stanie dobiec do celu. Taka rzecz zdarzyła się właśnie w historii Izraela. O tym czytaliśmy w 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale. Tam Biblia wspomina dwóch mężów, Jozuego i Kaleba. To są ci, którzy poszli jako posłańcy do ziemi, jaką Pan wskazał Izraelowi. To jest ta ziemia, którą wam daję. Pójdźcie i sprawdźcie. Otwórzmy sobie 4 Mojżeszową, 13 rozdział. Pierwszy wiersz. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. 18 wiersz. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia. I czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy jest dobra czy zła. 20 wiersz. Bądźcie odważni. Wiecie, Izrael stanął w takiej sytuacji, wychodząc z Egiptu, a jeszcze zanim weszli do Kanaanu, co robić dalej? I Bóg mówi do Mojżesza, wypraw mężów. Bóg mówi, poślij tam na zwiady tych, którzy są wodzami. Bóg mówi dzisiaj do mnie i do ciebie, bracie i siostro, i to wierzę głęboko w to, że w tej drodze za Panem jest czas, w którym jesteś dzieckiem, ale jest też czas, w którym musisz stać się nauczycielem. Jest czas, w którym jesteś tym, kim inni się opiekują, ale przychodzi czas też twojej dojrzałości, abyś ty sam ratował innych, abyś był liderem. abyś usługiwał zgodnie ze swoimi powołaniami, talentami, którymi Bóg cię obdarzył. Bóg ma w swoim sercu wizję mnie i ciebie jako tej osoby, która nie tylko, że została zbawiona i uratowana, ale również ma zadania dla nas, ma plany dla nas. Amen? Bóg ma plany dla mnie i dla ciebie. I czy to jest zbór w Łodzi, czy to jest zbór w Toronto, w Hamilton czy London. Bóg ma plany dla nas. Bóg ma zadania dla nas. Pójdźcie. Wysyła 12, tyle ile plemion. 10 plus 2. 10, którzy przynoszą jedną opowieść i tych 2, którzy przynoszą inną, jakby zupełnie inną opowieść z ziemi, do której poszli. Ale więcej. Bóg mówi, idź i zobacz. Pójdź i sprawdź. Dotknij i skosztuj. Poszli i zobaczyli. W dolinie Eszkol, co znaczy winogrona, wiecie, ucięli gałąź, 23 wiersz mówi, z krzewu winnego, na której była tylko jedna kiść winogron. A ilu musiało ich nieść, ją nieść? 2. Na drągu. Dzisiaj jadłem figi po raz pierwszy w życiu. I od tej pory będę wiedział, że kiedy śpiewam pieśń, choćby figi nie zakwitły. Będę wiedział, jak one smakują. Bóg ma dobre rzeczy dla nas i mówi, spróbuj i skosztuj. Spróbuj i skosztuj. Ale też uczciwie pokazuje i mówi, ten twój bieg, to twoje życie duchowe nie oznacza tylko drogi usłanej różami. Nie oznacza tylko samych przyjemności. Bądź odważny. Bądź odważny, bo możesz napotkać na problemy. Wiecie, Boże Słowo jest bardzo uczciwe. Chwała Bogu za to. Bóg mówi w bardzo uczciwy sposób. Kiedy czytam Słowo, kiedy czytam cały Stary Testament, to wiecie, to mnie przenika i niezwykle inspiruje, że tam uczciwie mówi się o życiu i o tym, czego Bóg ode mnie oczekuje. Ja wierzę, że to w duchowej naszej wędrówce, w duchowym naszym życiu, także i dzisiaj, to są ważne rzeczy. Bóg wzywa nas do jakiegoś zadania, wysyła nas, mówi pójdź, sprawdź, zobacz, dotknij, weź dowód namacalny tego, że Bóg jest dobry, że to, co Bóg obiecał, jest dobre. A potem bądź odważny, abyś był gotów pokonywać również trudności, na które napotkasz. Nie mów, że nie słyszałeś, że będą trudności. Nie mów, że nie słyszałeś, że będą przeciwności. Takie jest duchowe życie. Ale czy to jest powód, żebyśmy wracali? Dzisiaj piękna pieśń była śpiewana. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już. Chociaż samotny tą drogą idę. Choćby okazało się, że nikt inny nie idzie, a tylko ja idę. A może czasem, gdyby tylko wydawało mi się, bo nie widziałbym wyraźnie tego, co się dzieje wokół mnie, że to tylko ja idę, to kiedy patrzę na Króla Chwał, na Jezusa Chrystusa, Sprawcę i Dokończyciela wiary, ja chcę dokończyć tej podróży. Halleluja! Chcę dokończyć tej podróży. No i teraz pojawiają się dwie relacje. Wracają posłańcy i opowiadają o tym, co widzieli. 27 wiersz, mamy opisaną tutaj jedną relację. Opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są uwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. 31 wiersz. Mówi o tym, jakie wnioski wyciągnęli ze swoich obserwacji. Patrzysz na życie i wyciągasz wnioski. Patrzysz na swoje życie dzisiaj i wyciągasz wnioski. Może i to, co Bóg chce mi dać, jest wartościowe. Może i to, co Bóg chce mi dać, jest cenne. Ale tyle jest przeciwności, tyle problemów, tyle olbrzymów. Może i ziemia jest dobra, ale okoliczności życia. Może i cel jest właściwy, ale ci ludzie, którzy mnie otaczają, Słowo Boże mówi, patrz na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary. Podnieś swój wzrok, patrz na Króla Chwał. Zobacz, przychodzi Pan silny i potężny do Twojego życia. To była jedna relacja. Wiecie, w drugiej relacji, którą możemy przeczytać właśnie w 14 rozdziale, ją czytaliśmy na samym początku, Jozue i Kaleb mówią tak, w wierszu 7, ta ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Zobaczcie, co słowo mówi. Jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Halleluja. Życie, które daje mi Bóg, jest bardzo, bardzo dobre. Panie, ale ja tego nie widzę, powiesz. Panie, ale wydaje mi się, że czasami wszystko wskazuje, że jest inaczej. Więc słowo mówi, patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. On może. On cię wprowadzi. On cię przeprowadzi przez twoje życie. On ci pokaże rozwiązanie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Kaleb i Jozue byli innego ducha. Oni nie patrzyli na ludzi, na olbrzymów, nie patrzyli na okoliczności, nie widzieli problemów, ale widzieli tego, który może. Halleluja. Tego, który jest w stanie zmienić ich życie. Słowo Boże mówi, oni byli, 24 wiersz 14 rozdziału, inny duch jest w nim. On był mi wierny całkowicie. Czy tak dzisiaj Pan może powiedzieć o mnie i o Tobie? Bracie i siostro, Ty masz Ducha Bożego. Jeżeli poszedłeś za Jezusem, jeśli zdecydowałeś, to masz Ducha Bożego. Możesz za Nim kroczyć i wszystko możesz w tym, który Ciebie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Ale diabeł nie odpuszcza. Ale diabeł przeciwdziała. Chce zatrzymać Boże dzieci w połowie drogi. Jak chce je zatrzymać? 13 rozdział i 32 wiersz mówi o tym, że rozpuszczano między synami izraelskimi złą wieść. Chce zatrzymać strachem. Dlatego Słowo Boże mówi, nie bój się. Ile razy diabeł chciał cię zatrzymać poprzez złe wieści, poprzez strach. Wiecie, to jest taka diabelska intryga. Po to, żeby uczynić twoje i moje nogi nogami z waty. Po to, żebyśmy nie mieli siły ani mobilizacji do tego, żeby cokolwiek zrobić, ręką ruszyć. Diabeł rozpuszcza same złe wieści. Jak jeszcze chce zatrzymać tych, którzy wyszli, a on chciałby, żeby zatrzymać ich w połowie drogi. Porównywaniem z innymi, 33 wiersz mówi. Oni mówią, widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów. Wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. W porównaniu z innymi. Może jest tak, znam takich wielu chrześcijan, którzy czują się gorsi, niedoceniani. Porównują się ciągle z innymi. Nawet kiedy nic nie mówią. Albo nawet kiedy mówią jakby dookoła coś tylko. To ciągle porównują się z innymi. I znowu chcę powiedzieć, nie patrz na to, ale patrz na Jezusa. Patrz na tego, który ma moc zmienić, przeniknąć twoje życie. Tak uczciwie Słowo Boże mówi w 14 rozdziale i 4 wierszu, że nawet diabeł chciał ich zatrzymać przez pewien sprytny wybieg, poprzez logikę zgromadzenia. Źle nam jest tutaj. I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza, zróbmy głosowanie i wróćmy do Egiptu. Jakie sprytne sztuczki diabelskie, żeby tylko zatrzymać Boże dziecko w połowie drogi. Czasem ktoś woli wrócić, przegłosować to demokratycznie, żeby wrócić do swojej dobrze znanej z przeszłości, nawet oswojonej, ale nie woli. Ale nie woli. I wierzę głęboko, że dzisiaj Duch Święty mówi do naszych serc. Mówi do nas te słowa: nie patrz na ludzi, nie patrz na problemy, nie patrz na okoliczności. Ale nie pozwól się zatrzymać w tej drodze. Nie tylko idź, ale biegnij wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wiecie, kiedy rozmyślałem nad tym słowem, to Bóg pokazał mi taką ilustrację. To było już jakiś czas temu. Byliśmy wówczas z dziećmi w Luna Parku. Tam wszedłem do takiego miejsca, które się nazywa gabinet luster. Znacie takie miejsce? Wchodzisz do tego gabinetu luster i co widzisz? Siebie? Jakiego siebie widzisz? Podchodzisz do jednego lustra i widzisz tam przystojnego, barczystego mężczyznę. Ale robisz krok dalej i widzisz niskiego, okrągłego pana. Raz długie nogi, raz krótkie nogi. Wiecie, to ten obraz, kiedy modliłem się, kiedy studiowałem słowo, Bóg dał dla mnie, żeby pokazać mi, jak często diabeł chce mnie zatrzymać w połowie drogi i złapać mnie w pułapkę krzywych luster. Krzywych luster. A tymczasem Bóg mówi: chcę ci pokazać, że jest warto walczyć, że jest warto być odważnym, że jest warto iść do celu. Jak działają te krzywe lustra? Pamiętajcie, że ci, którzy opowiadali tą pierwszą relację, mówili: wydawaliśmy się sobie w porównaniu z innymi, w tych krzywych zwierciadłach. Widzieliśmy, że jesteśmy niemal jak szarańcza. Jak działają te lustra, te krzywe zwierciadła? Jak działa ten gabinet luster? Najpierw widzisz problemy. I te problemy widzisz jakby w skrzle powiększającym. To, co może normalnie w twoim życiu przychodziłeś, nie rozwiązywałeś nieraz, wydajesz nagle wielkim, monstrualnym problemem. Ludzie wydają się przeciwnikami. Każda wypowiedź kogokolwiek zdaje się nas ranić. Co oni myślą o mnie? Co oni mówią o mnie? O, powiedział to. Ile razy byłem świadkiem takiej sytuacji, że ktoś komuś zarzucał, że tamten powiedział, albo tamten pomyślał o nim, że tamten zrobił to. Czasami nawet ktoś przychodził do mnie, żeby mnie przeprosić. Przeprosić, że źle o mnie myślał za to, że ja wtedy na niego tak krzywo spojrzałem. Tutaj nie ma takich problemów, prawda? Wszędzie są takie problemy. Powiem wam szczerze, wolałbym, żeby nawet nie przychodził, bo ja bym nie wiedział. Bo nie patrzyłem na niego krzywo. Może nie jestem taki przystojny, ale to robi diabeł, to są krzywe zwierciadła. Sukces innych ludzi wydaje się taki wielki, a moja porażka tak znacząca. Ale potem patrzysz na siebie, wykrzywionego. Raz zupełnie chudego, drugim razem bardzo okrągłego. Raz silnego i barczystego, innym razem bardzo wątłego. Masz problem i radzisz się innych ludzi. Jeden daje ci taką odpowiedź, a inny inną. A ty nie znajdujesz swojej własnej. Masz problem i zamiast modlić się i paść na kolana, to pytasz tego i tamtego i tamtego jeszcze i tamtego. Zanim dojdziesz do pastora, zapytasz 20. Bracie i siostro, tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest rozwiązanie. Czasami wydaje się, że wtedy, kiedy patrzę na siebie i myślę: o, jaki ja mizerny, o, jaki ja słaby, to jestem taki skromny. Ale chciałbym dzisiaj zachęcić ciebie do tego, żebyś nie myślał w ten sposób, bo Bóg mnie bardzo napomniał i pokazał mi, że to jest krzywe zwierciadło. To jest krzywe zwierciadło. To, co wydaje się czasami nam, że to jest skromność, to wcale nie jest skromnością. To, co wydaje się nam, że jest pokorą, wcale nie musi być pokorą. Wpatrujesz się w te obrazy i widzisz je jako własne. I taki człowiek zatrzymuje się w połowie drogi, wpatrzony w tych olbrzymów, zastanawia się, rozmawia z innymi, głosuje, ale nie idzie dalej. I wiecie, mam takie poselstwo w sercu do Kościoła, do naszego Kościoła w Łodzi, ale chcę także dzisiaj tutaj z wami się tym dzielić. Nie pozwól się, bracie i siostro, zatrzymać w połowie drogi. Nie patrz na ludzi, nie patrz na problemy i nie patrz na okoliczności. Pan Jezus Chrystus ma moc poprowadzić cię dalej. Jeśli zatrzymasz się w połowie drogi, a jesteś liderem, a masz jakąś odpowiedzialność, kto za ciebie w przyszłym tygodniu wywiąże się z tej odpowiedzialności? Wiecie, kiedy modliłem się w tej sprawie, to w tym czasie przeżywałem to, że obserwowałem wielu chrześcijan, których diabeł zaczął atakować. Żony, które przeżywają problemy ze swoimi niewierzącymi mężami. Małżeństwa, w których są konflikty. Problemy rodziców z wychowaniem ich dzieci. Ale jeśli diabeł cię zatrzyma w połowie drogi, to kto powie twojemu dziecku: kocham cię? To kto powie twojemu dziecku: Bóg ciebie kocha, modlę się o ciebie? Kto będzie modlił się o niego? Jeśli diabeł zatrzyma cię w połowie drogi, to kto, jak nie ty, będzie zdobywał i modlił się o twoją matkę albo ojca niezbawionego, żeby mógł przyjść do Jezusa Chrystusa? Nie pozwól zatrzymać się w połowie drogi. Wiecie, poruszyła mnie kiedyś taka historia człowieka, o którym przeczytałem. Być może ją znacie, to więc tylko ją przypomnę, ale żebyśmy ją powiązali właśnie z tą historią, również o czym opowiadam teraz. Historia Johna Harpera. Około 100 lat temu na Titaniku był jeden mężczyzna, który miał małą córeczkę, 6-letnią córeczkę. To był wierzący człowiek, to był wierzący brat. To był człowiek, który założył społeczność, który ewangelizował, odkąd się nawrócił, od 17 roku życia chodził po ulicach i starał się przyciągać ludzi do Chrystusa. I znalazł się tam na Titaniku. I tam, kiedy statek się rozbił, to on powiedział, wówczas zatroszył się o to, żeby jego córeczka spojrzała jej w oczy, zatroszył się o to, żeby mogła wsiąść do szalupy, a sam z niej nie skorzystał. Zaczął biegać między ludźmi i mówić: wszyscy, kobiety, dzieci, a także niezbawieni do szalup. W jego sercu było pragnienie, żeby do końca nieść Ewangelię ludziom, którzy są i w inny sposób idą na zginienie, idą na zatracenie. Kiedy ponad 1500 osób znalazło się w wodzie, tak jak czytałem, wówczas on zaczął pływać między nimi i świadczyć im o Jezusie Chrystusie. A któregoś razu, kiedy podpłynął do młodzieńca i zapytał go, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, on powiedział, że nie. Oddał mu swoją kamizelkę, powiedział, potrzebujesz jej bardziej niż ja. I płynął do innych. I przyprowadzał ich do Chrystusa. I ponoć ostatnie słowa, które powiedział do tego właśnie młodzieńca w kamizelce, były takie: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. I wówczas utonął. I ten młody człowiek później wspominał go. Był jednym z 6 uratowanych osób z tamtej wielkiej gromady ludzi, którzy znaleźli się w zimnej wodzie. Wspominał go i właśnie to, że ten człowiek przyprowadził go do Jezusa. I kiedy czytałem tą historię, byłem poruszony i myślałem o tym, to jest człowiek, który nie pozwolił się zatrzymać w połowie drogi. Bieg wytrwale aż do samego końca. Czasami wizja problemów, olbrzymów, czasami to, że patrzymy na innych ludzi, na to, co mówią, na to, co wydaje nam się, że myślą, czasami to może nas zatrzymać w połowie drogi. Ale tak naprawdę tu nie chodzi o żadne jakieś fizyczne zatrzymanie mnie i ciebie. Tu chodzi o to, co się stanie z twoim sercem. Słowo, którym Bóg ostatnio mówił do mnie, było takie: nie pozwól wykraść swojego serca. Wiecie, czytałem właśnie historię Absaloma i Dawida i przeczytałem ją w Biblii Gdańskiej. I tam jest tak niezwykle powiedziane, że Absalom wykradał serca synów izraelskich. Bóg mówi, strzeż swego serca. To, co jest najdroższe, to, co jest najcenniejsze, co masz dzisiaj, to jest twoje serce. Bracie i siostro, tak naprawdę rozmawiamy ze sobą sercem. Mówimy do siebie sercem. Kiedy docierasz z Ewangelią do drugiego człowieka, to nie twoje usta go przekonują, ale twoje serce pełne Chrystusa i Bożej miłości. Amen. Kiedy wychodzisz do drugiego człowieka, oczywiście, że mówisz Ewangelię. Oczywiście, że jeśli trzeba, używasz słów. Ale jeśli nie ma w tym twego serca, zakochanego w Jezusie, zakochanego też w Kościele, serca oddanego Bogu, to nie zdobędziesz swoim sercem innych serc. Tą miłością Jezusa Chrystusa, która jest w tobie, innych osób dla Niego. Bóg daje ci serce zdolne, by kochać. Nawet jeśli napotykasz na problemy, są inni ludzie wokół ciebie. Wydaje ci się, że to jest to góra nie do przejścia, że są to problemy nie do przejścia. Ten problem jest nie do rozwiązania. Ten olbrzym jest nie do pokonania. To Bóg mówi o czymś najdroższym, najcenniejszym, co wlał w twoje życie. To jest Boża miłość w Jezusie Chrystusie, którą rozlał w twoim sercu przez Ducha Świętego. Halleluja. To jest Boża miłość, która zdobyła ciebie dla Jezusa i przez którą Bóg chce zdobywać świat dla Jezusa, przez tą Bożą miłość okazaną przez Pana naszego na Golgocie. Dlatego chcę powiedzieć, bracie i siostro, żebyś nie zatrzymał się w połowie drogi. Nie pozwól wykraść swego serca. Nie pozwól sobie zabrać tego, co jest najdroższe i najcenniejsze. Być może jesteś w swojej sytuacji, w swoim życiu w takim momencie próby zadawania pytań. Być może przechodzisz przez różne okoliczności życia. Być może ostatnio na twoim języku pojawiało się często słowo bo inni myślą, bo inni mówią, a co inni, a co tamci. Bracie i siostro, mam proste słowo dzisiaj, które chcę być wierny, żeby wam powiedzieć. Podnieś swój wzrok. Podnieś swoją głowę. I spójrz na Króla Chwał. Spójrz na Tego, który wszystko może. Spójrz na Tego, który jest w stanie rozwiązać każdy problem. Spójrz na Tego, który uwolni cię i wyprowadzi z gabinetu krzywych zwierciadeł, krzywych luster. Żebyś mógł oceniać rzeczywistość tak, jak mówi Słowo Boże. To jest prawdziwe lustro Słowa Bożego. Halleluja. To jest prawdziwe zwierciadło, w którym, tak Słowo mówi, mamy się przeglądać. Jak zobaczymy, że coś nie tak, zrobić coś z sobą. Słowo Boże, obietnica, patrz na wcielone Słowo, na Jezusa Chrystusa, na Sprawcę i Dokończyciela wiary. On jest rzeczywistością. Nie patrz na innych. Wyjdź z tego gabinetu luster. Nie patrz na innych. Bądź innego ducha, jak Jozue, jak Kaleb. Bóg ma cel dla ciebie, więc nie pozwól się zatrzymać w drodze. Opowiadaj innym o Jezusie. Nie pozwól sobie wykraść swego serca, a z nim tego, co najcenniejsze i najdroższe. Amen. Chcę się pomodlić przez chwilę z wami. Bracie i siostry, jeżeli możemy powstać teraz do modlitwy, jeżeli możemy przyjść teraz do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby wołać do Niego. Ja wierzę, że to jest cudowna chwila. Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa jest opowiadana. Jezus jest między nami tutaj obecny. I wierzę, że On widzi w tym tłumie, w tym dużym zgromadzeniu ciebie, twoje serce, twoje życie, twoje zmagania, twoje pytania. Być może przeciwnik próbował zamknąć cię i zatrzymać w połowie drogi. Zatrzymać strachem, zatrzymać może tym gabinetem krzywych zwierciadeł. Patrz na Jezusa, spójrz na Niego. Halleluja, Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś w tym miejscu. Dziękuję Ci, że mówisz do nas swoje słowo. Dziękuję Ci za to, że nie mamy patrzeć na siebie, na ludzi, ale na Ciebie, na Jezusa Chrystusa. To, co zacząłeś, Ty dokończysz. Panie, otwórz teraz nasze serca i przyjdź z Bożą odpowiedzią do każdego życia. Halleluja. Bracie i siostro, jeśli masz taką potrzebę, żeby teraz przynieść Ciebie w modlitwie, tam, gdzie stoisz, możesz zrobić taki krok wiary. Halleluja. Możesz powiedzieć, Panie, potrzebuję Ciebie i podnieś swoją rękę. Czy są takie osoby? Potrzebuję Ciebie. Halleluja. Bóg widzi Wasze dłonie dzisiaj. Miej wzniesioną dłoń, nie wstydź się tego, bo to, że potrzebujesz Jezusa, to jest najpiękniejsza rzecz, to czyni Duch Święty, halleluja, który mówi, podnieś swój wzrok i patrz na Jezusa Chrystusa, sprawcy i dokończyciela wiary. I teraz pomódl się razem ze mną, halleluja. Panie, przychodzę do Ciebie, aby przynieść do Ciebie tych drogich braci i siostry, którzy podnieśli swoje dłonie, bo mówią, potrzebuję dzisiaj Ciebie, Panie. Przechodzę przez takie okoliczności życia, w których potrzebuję Twojej Bożej pomocy. O, dotknij się ich teraz w imieniu Jezusa. Panie, dotknij się każdego serca. Panie, przemów do każdego, kto tak bardzo potrzebuje Ciebie. W ten sposób, jaki jest Jemu potrzebny. Wylej swoją miłość. Halleluja. O, Panie, nie pozwolimy wykraść naszych serc. Panie, dziękuję Ci za Bożą miłość rozlaną w naszych sercach. Panie, dziękuję Ci za Boży plan dla każdego brata i siostry w tym zborze, dla tych, którzy swoje dłonie podnieśli. Ty masz plan dla nich, by rozwiązać problemy, by pokonać, Panie, te wszelkie przeciwności. I proszę Ciebie o to, Panie, aby oni mogli do samego końca nie tylko wytrwać, ale też oglądać piękno Króla Chwał. Oglądać Twoje piękno, Twoje działanie w ich życiu. Panie, błogosławię ten zbór. Dziękuję Ci za braci i siostry, za ich szczerość, za ich pragnienie Ciebie, za wzrost, który mogę tutaj obserwować w imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie niech będzie. Halleluja. Amen. Amen.